Jak wybrać idealną działkę i czy taka istnieje?
Może pozwolę sobie na taki żart, cytując mojego ulubionego YouTubera, że idealna działka niestety nie istnieje i tą wstrząsającą wiadomością moglibyśmy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. A dlaczego taka idealna działka nie istnieje? Składa się na to kilka powodów. Proszę sobie wyobrazić, że udało się nam wygrać w jakąś loterię astronomiczną kwotę idącą w dziesiątki czy setki milionów złotych i możemy kupić dowolną działkę, jaką chcemy. I teraz proszę się zastanowić, jak powinna wyglądać taka działka. Z jednej strony powinna mieć piękny widok, powinna być gdzieś z dala, najlepiej nad morzem albo w górach, żeby dookoła nie było specjalnie sąsiadów, ale też żeby ktoś był jednak, żeby nie było tak całkiem samotnie i w ogóle. No a potem przychodzi taka refleksja, no dobrze, a jak sklep, szkoła, teatr, restauracja? Wie pani, to jest kwestia znalezienia złotego środka i idealna działka naprawdę nie istnieje. Jeżeli się nad tym dobrze zastanowimy, to takiej idealnej działki po prostu nie ma.
To w takim razie na co zwracać uwagę? Jesteśmy zdecydowani, chcemy kupić działkę budowlaną. No i teraz na co zwracać uwagę, żeby wybrać tę najlepszą dla nas?
Po pierwsze, starajmy się zawsze optymalizować takie decyzje i w tym celu możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to jest uświadomienie sobie, że poruszamy się wewnątrz takiego trójkąta wyboru. Pewnie tych czynników można było wyliczyć więcej, ale powiedzmy, że trójkąta wyboru, który tworzą nasze oczekiwania, nasze potrzeby i nasze możliwości. Czyli oczekiwania to są marzenia, potrzeby to jest codzienne życie, a możliwości to jest nasz portfel. I chodzi o to, żeby wybrać działkę, która będzie optymalna w stosunku do tych trzech czynników. Czyli ani nie będzie za droga, będzie taka, jaką byśmy chcieli i taka, na której będziemy mogli normalnie, wygodnie funkcjonować. Bo jeżeli to będzie piękna działka, doskonale położona i w ogóle wymarzona, ale będzie za droga, to ona będzie utrapieniem, bo nie będziemy się zastanawiać, jak korzystać z tej działki, jak się nią cieszyć, tylko się będziemy zastanawiać, jak spłacić kredyt na przykład. I to bardzo, bardzo istotny czynnik. W ogóle jeśli już o tym rozmawiamy, to proponowałbym jednak, jeśli jest to oczywiście tylko możliwe, kupić działkę z własnych środków. Teraz w pobliżu dużych miast, takich na przykład jak Wrocław, czy Gdańsk, czy Trójmiasto w ogóle, no jest to praktycznie niemożliwe. Natomiast działka jest bardzo istotnym argumentem w rozmowach z bankiem. Proszę bardzo, to jest mój wkład własny. Działka jest wkładem własnym, zainwestowałem w dom, jestem gotów do budowy, teraz poproszę o pieniądze na dom. Natomiast wracając jeszcze do optymalizacji wyboru, szykując się do każdego większego zakupu, tworzę sobie po prostu listę. Listę cech i oczekiwań, zarówno tych na tak, jak i na nie. Akurat jestem w tej chwili na etapie wyboru samochodu, więc sytuacja jest podobna. I tworzę listę cech, które działka w tym przypadku musi mieć, listę cech, które działka powinna mieć, listę cech, których nie powinna mieć i nie może mieć. I teraz każdej z tych cech można również przypisać jakieś konkretne wagi. Proponuję zrobić to na spokojnie, wieczorem, może nawet z kieliszkiem wina, siedząc sobie zrelaksowanym i przygotować taką listę. Dlatego, że taka lista potem umożliwia racjonalizację wyboru. Jeżeli będziemy mieli do wyboru kilka ofert, to możemy wziąć taką ofertę i przyjrzeć się. Ona spełnia takie i takie nasze wymagania, takich i takich nie spełnia, albo ma coś, co ją na przykład dyskwalifikuje i ją odrzucamy. Poza tym taka lista umożliwia racjonalną dyskusję w gronie rodziny i znajomych. To jest coś, do czego się można odnieść i to bardzo wtedy pomaga. Natomiast jeśli już zdecydowaliśmy się na zakup takiej działki, jeżeli już znaleźliśmy tą działkę i chcemy sprawdzić, czy ona rzeczywiście jest naszą wymarzoną działką, to też trzeba zrobić trzy rzeczy. I bez tego proszę naprawdę nie kupować żadnej działki i nie podejmować żadnych decyzji finansowych czy życiowych. Pierwsza rzecz to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To jest szalenie istotna rzecz, ponieważ mając jakąś wizję naszego domu, mając wizję tego, co chcielibyśmy na niej wybudować, proszę pamiętać, że może się okazać, że MPZP nam to ogranicza. Na przykład będziemy chcieli postawić piękną, modernistyczną willę, taką elegancką, z płaskim dachem, biała, z balkonami, a się okaże, nie, w MPZP jest śliczny domek z dwuspadowym dachem, doklejonym garażem i lukarnami, prawda? Może się w ogóle okazać, że nie będziemy mogli wybudować wymarzonego domu na tej działce. To jest pierwsza sprawa. Druga, równie ważna, jeśli nie ważniejsza, to jest to, jakie będziemy mieć sąsiedztwo. I tutaj na prezentacji, którą się posługuję, kiedy rozmawiam o takiej działce w trakcie wystąpień publicznych, mam takiego ślicznego prosiaczka. I ten prosiaczek jest zupełnie nieprzypadkowy, ponieważ słyszałem taką historię, to jest dość znana rzecz w internecie, że małżeństwo miało piękny pensjonat, agroturystykę, w ogóle ślicznie, super, wszystko funkcjonowało. I w odległości 2 czy 3 kilometrów ma powstać tuczarnia. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, jeśli tam znajdzie się kilkaset takich uroczych prosiaczków razem z ich mamami, będzie 40 stopni i w tejże tuczarni zostanie włączona wentylacja. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dowiemy się, jakie będziemy mieć sąsiedztwo, czego się możemy spodziewać, czy na przykład właśnie produkcji rolnej tego typu, czy budowy drogi ekspresowej, czy linii kolejowej. To rzadziej, ale takie rzeczy też się zdarzają. Pierwsza rzecz to jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Druga rzecz to jest sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej. To jest rzecz, którą trzeba koniecznie zrobić. Księga wieczysta informuje nas o tym, z jaką działką mamy do czynienia, w sensie opisem nieruchomości, kto jest właścicielem nieruchomości, jakie są zobowiązania ciążące na tej działce i jakie są ewentualne długi czy zapisy finansowe, w sensie hipotek i długów, na przykład na rzecz Skarbu Państwa, jakie są zapisane. Ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę na traktowany nieco po macoszemu dział 3 Księgi Wieczystej, mówiący właśnie o prawach i obowiązkach właściciela tej działki. On jest często pomijalny, też słyszałem kilka anegdot na szkoleniach o tym, że ktoś tego nie sprawdził i potem doszło do nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast w dziale 3 są zapisane tak zwane służebności. I proszę zwrócić na to naprawdę uwagę. Służebności mogą być zarówno na naszą rzecz, czyli mamy prawo przejazdu przez działkę sąsiadów do naszej działki, ale częściej służebności będą niestety na czyjąś rzecz. Rzadziej się spotyka w tej chwili służebności tak zwane osobowe czy osobiste, że na przykład ktoś ma dożywocie na danej działce zapisane czy tego typu rzeczy. Częściej zdarza się właśnie prawo przejazdu, prawo dostępu do innej działki lub prawo dostępu do urządzeń i linii energetycznych. I to jest rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, ponieważ nawet jeżeli kupujemy działkę, która w tej chwili nie ma tego typu infrastruktury, a jest to w zapisach, jest to w księdze wieczystej i jest ustanowiona służebność, to pewnego pięknego dnia możemy się stać właścicielem kabla elektrycznego, albo w mniej drastycznym przypadku mogą nam po prostu wjechać na działkę panowie z energetyki i robić naprawy przy istniejącej czy przybudowanej infrastrukturze. Bardzo serdecznie polecam sprawdzenie tego. I trzecia rzecz, to jest rzecz bardzo istotna u nas we Wrocławiu, ale również u Państwa, mianowicie badania geotechniczne. Wszędzie tam, gdzie występuje woda, wszędzie tam, gdzie występują różne grunty i różne formacje geologiczne, trzeba takie badania geotechniczne zrobić. One nam powiedzą, jaka jest nośność gruntu, jaki jest poziom wód gruntowych i czy nic się nie czai pod powierzchnią gruntu. Ponieważ zwykle badania geotechniczne polegają na tym, że wykonuje się 3 odwierty w miejscu posadowienia budynku, 3-5 odwiertów, to zależy, kto sobie zażyczy, na głębokość zwykle 3 metrów. Natomiast słyszałem o przypadku, w którym nieuczciwy sprzedawca sprzedawał działkę, na której kiedyś było wysypisko gruzu i śmieci i nawiózł 3 metry ziemi i na szczęście ktoś, kto robił te badania, zażyczył sobie wiercenia na 5 metrów i trafił na No, takie bingo, umówmy się. I dlatego bardzo serdecznie to polecam od tej strony. Natomiast to ma dużo bardziej praktyczny wymiar. Czyli dowiemy się, jaka jest nośność gruntu i możemy się tutaj właściwie przygotować do budowy domu. Czyli jeżeli mamy świetną działkę, na której w zasadzie można budować od razu, jest doskonała nośność, możemy zaoszczędzić na przykład na fundamentach, możemy je zrobić odrobinę płytsze, możemy zrobić odrobinę cieńszą płytę fundamentową. Natomiast tego nie polecam. Oszczędność może być głównie w drugą stronę. Czyli jeśli się dowiemy, że mamy gorszy grunt o gorszej nośności, to na przykład zrobimy głębsze fundamenty, czy można skompaktować nieco ten grunt i wtedy nie będziemy mieli problemu na późniejszych etapach budowy. Ten dom będzie po prostu solidnie stał, nie będą nam pękały ściany, nie będzie osiadał, nie będą się potem nam otwierały drzwi. Kolejna rzecz właśnie, bardzo ważna również, to jest jaki jest poziom wód gruntowych. I tutaj taki bardzo dobry przykład z naszego wrocławskiego podwórka. Było budowane Narodowe Forum Muzyki tuż obok fosy. Wody gruntowe były na tyle wysokie i na tyle silne, a tam jest piękna część podziemna z salą koncertową, że proszę sobie wyobrazić, że jak statek woda zaczęła wynosić te fundamenty w ogóle do góry. Ja nie chcę w tej chwili wymyślać, czy do tego doszło, czy nie, natomiast pamiętam, że były rozmowy włącznie z tym, żeby tam po prostu wsypać rudę żelaza, jeśli dobrze pamiętam, żeby to obciążyć, żeby to wszystko osiadło. No, poziom wód gruntowych jest szalenie ważny. I jeszcze raz rekapituluję, że trzeba sprawdzić MPZP, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, księgę wieczystą, wykonać badania geotechniczne i bardzo ważna uwaga, te wszystkie trzy czynności można wykonać nie będąc właścicielem działki. Oczywiście badanie geotechniczne trzeba wykonać w porozumieniu z jej właścicielem, żeby nie wjeżdżać komuś wiertnicą na grunt bez uzgodnienia. To znaczy każdemu może coś oczywiście nie pasować, może, że tak powiem, za pierwszym razem nam powiedzieć, że nie pasuje mu to. Natomiast jeżeli się będzie od tego uporczywie uchylał, no to bardzo zdecydowanie należy się zastanowić nad tym, czy ta działka rzeczywiście nas interesuje. To powinien być mocny sygnał ostrzegawczy, że raczej jednak nie.